popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Wojciech Chmielewski.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiadomo już, że w najbliższą sobotę zostanie podpisana umowa między Unią Europejską a krajami Mercosur. Mimo sprzeciwu Polski, Francji, Irlandii, Austrii, Węgier, w ostatni piątek w głosowaniu zapadła decyzja o tym podpisaniu tej umowy, zgodzie na to, aby ją ratyfikować. W naszym studiu profesor Benedykt Pepliński z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Witam Panie Profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Miało być dzisiaj nawet podpisywane według pierwszych takich informacji. Teraz wiemy, że będzie to dopiero sobota, ale pewnie to jest kwestia techniczna. Nie doszukuje się pan tutaj jakichś podtekstów w tym.
Myślę, że nie. Zawsze wszystko trzeba przygotować, więc to wymaga czasu.
No tym bardziej, że tutaj czas nie goni. 26 lat trwały negocjacje. Dlaczego tak długo?
Ja myślę, że wiele rzeczy zawsze jest do rozwiązania, do omówienia, a zawsze najtrudniejszym tematem jest rolnictwo. I to dotyczyło też negocjacji w ramach WTO, Światowej Organizacji Handlu, gdzie też te tematy związane z rolnictwem były najtrudniejsze do wynegocjowania.
No i co się teraz wydarzyło, że to rolnictwo jednak nie jest takim problemem? Oczywiście mówię o skali całej Unii Europejskiej, to znaczy, że znalazło się tych krajów na tyle dużo, żeby, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, właśnie ta kropla przeważyła na stronę zgody. No Włochy zgodziły się, mówiąc krótko. Bardzo duży kraj także z rolnictwem. Jak pan myśli, dlaczego Włosi przeszli na drugą stronę?
To myślę, że pani premier Meloni najlepiej wie, dlaczego tak się zgodziła. Rolnicy zapewne w największym stopniu byli na nie. Natomiast myślę, że to też wiąże się z problemami włoskiego przemysłu, a przede wszystkim, i to też w kontekście całej Unii Europejskiej, rolnictwo znaczy w PKB coraz mniej. I jest coraz mniej głosów od rolników, ale przede wszystkim to, że Unia w tej chwili jest w sporym kryzysie gospodarczym i przede wszystkim traci rynek chiński, bo rynek chiński był bardzo chłonny. Chiny zaczynają nie tylko ze swojego kraju wypierać produkty europejskie, ale zaczynają agresywnie wchodzić na rynki tutaj Unii Europejskiej. I teraz Unia szuka rynków zbytu dla siebie. I to myślę, że zdopingowało, żeby w końcu dopiąć tę umowę.
Czyli dzięki Chińczykom i tej presji, rozumiem, tego kraju i technologii, no rynek samochodowy w Europie zaczyna być także w poważnym kryzysie. Czy to jest, myśli pan, że to też ten argument, że trochę poświęcamy rolnictwo na rzecz rynku samochodowego?
Bo myślę, że można tak. Nie w 100%, ale to był jakiś tam kolejny jakiś element, który przeważał, żeby Niemcy bardzo mocno parły w kierunku zawarcia tej umowy.
A myśli pan, że Polska dużo straci na umowie z krajami Mercosuru? Ale nie tylko właśnie rolnictwo, globalnie, no bo przecież mamy też fabryki samochodów, nawet w Wielkopolsce. Może dzięki tej umowie uda się uratować miejsca pracy?
Myślę, że bezpośrednio nie, dlatego że jakiś eksport z Polski na pewno pójdzie, ale bardziej też zyskamy, jeżeli kondycja w Unii Europejskiej się poprawi, to również eksport na te rynki z Polski będzie zwiększony, będzie ułatwiony, bo od kilku lat mamy zastój w eksporcie do Unii Europejskiej, szczególnie do Niemiec. Ale też polskie firmy się rozwijają i na przykład ostatnio PESA kupiła niemieckiego producenta taboru tramwajowego. I wiele polskich firm coraz odważniej i mocniej wchodzi na rynek europejski. Za chwileczkę będzie szukało rynku zbytu poza Unią i też na pewno z tego skorzysta. Może nie w perspektywie krótkiej, ale wielu lat być może tak.
Ale myśli pan, że nam się będzie opłacało kupować na przykład wołowinę czy drób z Brazylii? Przecież to jest 35 dni transport, czyli to będą mrożone wszystkie te produkty. Czy to jest tak, że my się powinniśmy obawiać tych produktów, czy zupełnie gdzie indziej tkwi problem?
Znaczy, my jako producent nie, bo prawdopodobnie tutaj ta wołowina się nie znajdzie. Natomiast pojawi się na rynku europejskim, na który my bardzo dużo eksportujemy. Bo Polska z tego, co wytworzy, około 90% wołowiny musi wyeksportować i robi to w większości do Unii Europejskiej. Duży rynek jest jeszcze turecki, izraelski. I tam z wołowiną brazylijską, argentyńską konkurujemy. Z drobiu musimy wyeksportować już ponad połowę. I znowu, bardzo dużo eksportujemy do Unii Europejskiej. I teraz rodzi się pytanie, na ile uda nam się tę presję kosztową wytrzymać. Niestety regulacje unijne, które pojawiają się, nowa perspektywa unijna i ta budżetowa na lata 2028-34 znowu zakłada reformę rynku rolnego i wsparcia dla rolnictwa i znowu tam niestety pojawiają się pewne opcje, które będą podnosić koszty europejskiego rolnictwa, czyli również polskiego.
Ale te dotacje, o których się mówi dla rolników, myśli pan, że one pomogą wytrzymać tę konkurencję?
Ale zapowiada się, że będą te dotacje mniejsze. To, że Komisja Europejska zaproponowała Włochom, że rolnictwo dostanie wcześniej 43 miliardy euro, to dostanie w 28-29 roku, ale w 32, 3, 4 tych pieniędzy będzie mniej. Więc rolnictwo nie dostanie więcej pieniędzy jako całość, tylko będzie przesunięcie troszeczkę do przodu. I komisja odkłada problem na 2033-2034. Ważne, że mają podpisaną umowę. Myślę, że to był taki handel, który Unii nic nie kosztował.
No, panie profesorze, a dlaczego właśnie takie kraje rolnicze, trochę jak Hiszpania, jak Holandia, z których to krajów także w polskich sklepach często widzimy różnego rodzaju, nie wiem, paprykę, tak, pietruszkę, nawet z Włoch. To są kraje też, gdzie to rolnictwo funkcjonuje. Dlaczego te kraje tego zagrożenia nie widzą tak jak Polska? Jak polski rząd także, bo on przeciwstawił się przecież.
To się wiąże po części z tym, co my produkujemy, co produkują kraje Ameryki Południowej. I tutaj no, Hiszpanie są bardzo mocni w wieprzowinie i sobie radzą na rynkach światowych. Holendrzy produkcję zwierzęcą będą znacząco ograniczać. Natomiast jeżeli mówimy o nowalijkach, czyli właśnie papryka czy warzywach, to ryzyko z Ameryki Południowej, że będzie duży import, jest mniejsze. Najbardziej boimy się eksportu wołowiny, drobiu i wieprzowiny. To są te trzy produkty, które w największym stopniu mogą, nie wiem, czy nie użyję słowa zalać, ale zwiększyć skalę importu.
No ale są te obostrzenia takie dodatkowe, że jeżeli cena spadnie poniżej 5%, to co wtedy się stanie? To są te bezpieczniki, tak, w tej umowie?
Tak, są zrobione bezpieczniki. Generalnie to nie jest tak, że ta umowa załamie polskie rolnictwo czy unijne rolnictwo. Problem jest taki, że na przykład w produkcji zwierzęcej Unia Europejska w zasadzie od lat 90. stoi w miejscu. Na świecie produkcja rośnie o 1,5-2%, Europa stoi w miejscu. Z czego się to bierze? Bo traci swoją konkurencyjność. I teraz dodajemy tej łódce, która już jest mocno podtopiona, kolejny balast, kolejną cegłę, która w pewnym momencie może sprawić, że ta łódka stonie.
No tak, panie profesorze, ale też z drugiej strony, patrząc jakby na kwestie ekologiczne, na których Unia Europejska bardzo, bardzo zależy, żeby tego śladu węglowego nie produkować. Przecież taki transport z Brazylii, to będzie straszny ślad węglowy. Już pomijam to, w jakich warunkach te zwierzęta tam są hodowane. Rolnicy z Polski mówią, że jednak to są zupełnie inne zasady i warunki jak w Unii Europejskiej. Więc jakby tutaj tej konkurencyjności nie będzie. Czy też pan uważa, że to stanowi taki trochę problem i taką trochę, no, nie do końca czystą grę, prawda? Że inne zasady, do tego jeszcze ten ślad węglowy i się nie przejmujemy nagle tym, że produkujemy więcej CO2.
To jest cały słowo mi teraz brakuje, ale to jest cały problem, że jesteśmy niekonsekwentni, tak?
Bo czy hipokryzja o, tutaj, by pan nawet powiedział?
Może nawet by było dobrze takiego określenia użyć, tak? Bo z jednej strony my mówimy, dbamy o środowisko i rolników tam sztorcujemy, że krowy dużo metanu emitują i rolnicy za dużo dwutlenku węgla odpowiedzialni są. A z drugiej strony właśnie zwiększamy ilość towaru, który będzie przesyłany. Zresztą w ogóle ciągle rosnący handel międzynarodowy, przecież to jest emisja olbrzymich ilości CO2. I nie tylko, nie? Bo przecież jeszcze statki trzeba wyprodukować, czyli no tak. Mamy kopane rudy
trzeba
i inne
zamrozić
rzeczy.
To mięso, to też będzie spory koszt.
To też jest spory koszt. Natomiast, bo rodzi się pytanie, czy konsument unijny będzie kupował to mięso.
No, jeżeli będzie oznakowane, to będzie chociaż miał wybór jakiś, prawda?
A jeżeli będzie miał napisane, że z Unii i spoza Unii Europejskiej?
No tak, tak.
Bo można tak zapisać.
Tak jest na miodach. Tak?
Więc może bezpośrednio na półce sklepowej rzadko będzie widział to mięso w Brazylii czy z innych krajów Ameryki Południowej, ale zakłady przetwórcze mięsne bardzo chętnie to przerobią, bo będzie taniej. Tak, i się wymiesza. Zresztą wiele razy zakłady z zachodniej Europy mówią, potrzebujemy polskiego mięsa, bo ono jest inne, lepsze. Jak zmieszamy ze swojego tuczu niemieckiego czy hiszpańskiego, to produkt jest lepszy.
No proszę państwa.
A my się zachwycamy zachodnim.
Cieszmy się z tego, co mamy. Bardzo dziękujemy. Panie profesorze, profesor Benedykt Pepliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był państwa moim gościem. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę. No i do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.